W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Propozycja pozwala na wzmocnienie na poziomie Polski sankcji na Rosję. Wśród rozwiązań ma być możliwość mrożenia majątków podmiotów wspierających Rosję. Rzecznik rządu Piotr Miller wyjaśnił, że chodzi o stworzenie wykazów odrębnych od tych zawartych w rozporządzeniach unijnych.
W ten sposób będziemy mogli podejmować działania, które mrożą różnego rodzaju fundusze, między innymi gotówkę, czeki, przekazy pieniężne, depozyty. Wszystkie takie fundusze, które mogą być używane do wspierania działań Federacji Rosyjskiej. Również będzie możliwe mrożenie zasobów gospodarczych. Będzie to dotyczyło zarówno aktywów materialnych, jak i niematerialnych, ruchomych i nieruchomych. Wszystkich takich rzeczy, które mogłyby wspierać działania Federacji Rosyjskiej. Czyli rozszerzamy przepisy krajowe w zakresie mrożenia tego typu majątków, idąc dalej niż dotychczas były przyjęte sankcje unijne.
Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że listę takich podmiotów o charakterze publicznym będzie prowadził szef MSWiA. Przewidziano też sankcje dla podmiotów, które nie zastosują się do decyzji o zamrożeniu majątków. Kara ma wynieść do 20 milionów złotych. Celem mrożenia aktywów jest ich zabezpieczenie. Do konfiskaty zasobów mrożonych niezbędna jest zmiana konstytucji, podkreślił rzecznik rządu. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzenia kar za działalność wywiadowczą i szpiegowską przeciw Polsce. Temu ma służyć przedstawiona we wtorek propozycja zmian w kodeksie karnym. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Propozycję przygotował zespół ekspertów pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Resort proponuje, aby rozszerzyć zakres odpowiedzialności za działalność szpiegowską o działania hybrydowe prowadzone między innymi poprzez fundacje oraz stowarzyszenia. Ministerstwo domaga się także podwyższenia dolnego progu kary za działalność szpiegowską z roku do lat 5. Tam, gdzie działalność taka polega na przekazywaniu informacji szkodzących państwu polskiemu, kara miałaby wynosić od lat 8 do dożywotnia. Kolejna propozycja to ustanowienie nowego przestępstwa, czyli przygotowania do działalności szpiegowskiej. Resort chce także wprowadzić do kodeksu karnego przepisu dotyczącego tzw. nieumyślnego przestępstwa szpiegostwa. Ostatnia propozycja to nadanie specjalnych uprawnień służbom specjalnym państw sojuszniczych, aby wspólnie zwalczać na terytorium Polski wrogi wywiad. Będzie to wymagało zgody premiera udzielanej na wniosek szefa ABW. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaznacza, że zagrożenia, które kiedyś wydawały się hipotetyczne, dziś są rzeczywistością.
Wiem, że na przestrzeni lat obce służby specjalne wraz ze zmianami cywilizacyjnymi, technologicznymi też pozyskiwały nowe narzędzia, sposoby, metody i mechanizmy pozyskiwania informacji, które miałyby później być wykorzystywane przez wrogie nam państwo czy państwa dla celów, które stanowią właśnie to już namacalne i realne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. I dlatego też te zmiany w obszarze bezpieczeństwa państwa, a w szczególności jeżeli chodzi o przestępstwo szpiegostwa, zostały uznane przez wszystkie instytucje państwa, które zajmują się tym obszarem, za niezwykle pilne i konieczne. Również przez ekspertów, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa państwa i którzy z nami współpracowali.
Propozycje są w fazie konsultacji. Resort liczy, że nowela zostanie jak najszybciej przyjęta przez parlament. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Coraz bliżej powołania Krajowej Grupy Spożywczej, która ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe oraz ustabilizować ceny na rynku rolnym. We wtorek została podpisana umowa o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadzoru nad 7 spółkami z sektora rolno-spożywczego do resortu aktywów. Ten krok pozwala sfinalizować proces Krajowej Grupy Spożywczej, powiedział wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Grupa będzie budowana w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową. W skład holdingu wejdą między innymi spółki Elewar, Danko i Małopolska Hodowla Roślin. Wicepremier Jacek Sasin powiedział, że nowy podmiot zapewni rolnikom bezpieczeństwo.
Będzie w stanie dawać nowe szanse rozwojowe dla tego sektora, jakże ważnego dla polskiej gospodarki, ale jakże ważnego również dla polskich rolników, bo ten nowy podmiot będzie dawał polskim rolnikom takie bezpieczeństwo i będzie ich chronił również przed takimi nieuczciwymi praktykami ze strony dużych podmiotów, które funkcjonują na rynku poza obszaru Skarbu Państwa.
Wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk powiedział, że jest to początek budowy Krajowej Grupy Spożywczej. Polityk wyraził nadzieję, że grupa będzie poszerzać działalność o magazynowanie i przetwórstwo, a w przyszłości być może i handel. Projekt uchwały dotyczący grupy spożywczej ma być przedstawiony Radzie Ministrów w ciągu 7 dni. Powołanie podmiotu, w którego skład wejdą spółki z sektora rolno-spożywczego, to jedna z obietnic polityków PiS-u z kampanii wyborczej. Szef ukraińskiej delegacji Dawid Arachamija ocenił, że Polska mogłaby znaleźć się wśród gwarantów bezpieczeństwa jego kraju. W Stambule odbyła się we wtorek kolejna runda rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją. W trakcie negocjacji poruszono m.in. kwestie międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Strona ukraińska wytypowała kilkanaście państw, które mogłyby zobowiązać się do tego. Wśród nich wymieniana jest Polska. Gdyby tak się stało, nasz kraj miałby zapewnić Ukrainie m.in. pomoc swoich sił zbrojnych oraz zamknięcie przestrzeni powietrznej. Pytany o te kwestie rzecznik rządu Piotr Miller zaznaczył, że na razie za wcześnie, by mówić o tego typu zobowiązaniach przez Polskę.
Takie zobowiązania, o których dzisiaj mówią media, to są zobowiązania ważne, ale będziemy o nich informować, czy takie decyzje zapadły, czy nie, gdy będą ustalone szczegóły tego typu propozycji, bo trudno takie rzeczy in blanco potwierdzać lub im zaprzeczać. Faktycznie trwają różnego rodzaju rozmowy, również strony polskiej, aby oczywiście te negocjacje pokojowe zakończyły się jak najszybciej. Na tym nam bardzo zależy, ale zawsze szczegóły tego typu zobowiązań, umów są bardzo istotne, bo z nich później wynikają konkretne zobowiązania, potencjalne zobowiązania na przyszłość.
Szef ukraińskiej delegacji podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa od państw sygnatariuszy miałyby być surowsze niż artykuł 5 NATO. Dawid Arachamija zaznaczył przy tym, że parlamenty tych krajów powinny ratyfikować traktat o nowym systemie gwarancji dla Ukrainy, by nie powtórzyć błędu memorandum budapesztańskiego. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki spotkał się dziś z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. Rozmowy na temat sytuacji na Ukrainie odbyły się w domu arcybiskupów warszawskich. Następnie na konferencji wygłoszono oświadczenia. Naszą szczerą modlitwą i wezwaniem do Was jest to, abyście nigdy nie zapomnieli twarzy, łez i udręki braci oraz sióstr z Ukrainy, powiedział Bartłomiej I. Z kolei ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podkreślił, że naród ukraiński jest nam szczególnie bliski i nie możemy jako chrześcijanie biernie przyglądać się jego zagładzie.
Wzywam więc, proszę i błagam wszystkich zwierzchników kościołów i wspólnot religijnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, bądźmy solidarni w żarliwej modlitwie o zaprzestanie tej wojny i każdej innej wojny. Niech nasza mowa i nasze działanie w tej sprawie będzie zgodne z ewangelijną zasadą prawdy. Tak, tak i nie, nie. Gdyż co ponad to jest, od złego pochodzi. W Chrystusie odnajdujemy siebie nawzajem jako siostry i bracia. W Nim odnajdujemy prawdziwe przebaczenie i wolność ducha. Tylko w Chrystusowym krzyżu jest nadzieja na przełamanie potęgi zła i wyzwolenie z kajdan wojennego udręczenia.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podziękował również duchowieństwu, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim za wszelką pomoc okazywaną uchodźcom z Ukrainy. W planie wizyty było także spotkanie z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Warszawie na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spotkanie zakończyła krótka wspólna modlitwa o pokój na świecie. Prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I przebywał w Polsce na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe kompozytora i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego. Uczestniczyli w nich m.in. prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Krzysztof Penderecki zmarł 29 maja 2020 roku. Po śmierci artysty urnę z jego prochami tymczasowo złożono w krypcie Bazyliki Świętego Floriana, skąd we wtorek przeniesiono ją w kondukcie żałobnym do kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła. Tam zaczęła się główna część uroczystości pożegnania kompozytora. Podczas nich głos zabrał m.in. prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda.
Panie profesorze, dziękuję za każdą nutę. Dziękuję za Lusławicę. Dziękuję za Europejskie Centrum Muzyki. Dziękuję za orkiestrę talentów. Dziękuję za miejsce, gdzie młodzi muzycy z całego świata mogą przyjeżdżać po to, by się doskonalić, po to, by szlifować swój talent, po to, by móc się rozwijać, ale także po to, by poznawać nasz kraj, Polskę, by lepiej zrozumieć Pana, Pana twórczość i by móc patrzeć w Pana twarz, tak szlachetną, tak mądrą, tak wielką. Panie profesorze, z całego serca dziękujemy.
Na zakończenie uroczystości pogrzebowych urna z prochami kompozytora Krzysztofa Pendereckiego została przeniesiona do Panteonu Narodowego. Krzysztof Penderecki był jednym z najbardziej znanych i cenionych na świecie polskich kompozytorów. Za swoją twórczość honorowany był wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, między innymi orderem Orła Białego. A to był serwis informacyjny w Radiu Maryja.